Jutro prezydent Andrzej Duda ma podpisać wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznych miejscowości w województwie podlaskim i lubelskim. Co to oznacza i czy to dobra decyzja? O tym dziś porozmawiamy z posłem Andrzejem Sośnierzem i mecenasem Andrzejem Turczynem. A dziś także o tym, czy Porozumienie i Koło Polskie Sprawy planują wspólny start w wyborach z PSL. Zapytam także o słowa Sławomira Nitrasa o piłowaniu przywilejów Kościoła katolickiego. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz. Witam.
Dzień dobry.
Witamy Państwa. Goście już zapowiedzieli, także wiecie, co dzisiaj się będzie działo w telewizji. Idź Pod Prąd. Na początek informujemy, dziękujemy za wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Udało się w miesiącu sierpniu, wsparło nas 1065 osób. Dziękujemy bardzo serdecznie. Widzieliście wczoraj, na co idzie Wasze wsparcie. Był unboxing nowego sprzętu, także jeszcze raz dziękuję bardzo. Oczywiście przypominamy, możecie nas wesprzeć idźpodprąd.pl/wsparcie, a my przechodzimy do tematu głównego, stanu wyjątkowego, czy jak mówi minister Kamiński, stanu wojennego. Tak kilka razy mu się przejęzyczyło. Ma być wprowadzony już jutro, było mówione już wczoraj, miało być tam kilka godzin. W końcu ma jutro prezydent podpisać, jutro też chyba nadzwyczajne zebranie Sejmu w tej sprawie. Ma być wprowadzony w pasie przygranicznych miejscowości w województwie podlaskim i lubelskim. Krótkie pytanie, dobrze, źle, jak to oceniasz?
To nie jest tak, że dobrze albo niedobrze.
Dobrze, pół źle?
No myślę, że no na pewno rząd powinien podjąć działania, żeby ten kryzys na granicy rozwiązać. Czy jest potrzebny do tego stan wyjątkowy? Trudno mi tak też określać. Myślę, że pewne tutaj te ograniczenia się na pewno rządowi przydadzą, natomiast jeszcze jest kwestia, jak w szczegółach będzie wyglądał ten stan wyjątkowy, bo tu ustawa mówi, co można wprowadzić, a co już prezydent dokładnie zdecyduje, to tutaj będziemy widzieć, czy tutaj gdzieś jakichś nadmiernych środków nie próbuje stosować.
Tego dowiemy się jutro. Teraz zapraszamy Was na krótki materiał przygotowany właśnie przez redaktora Cezarego Kłosowicza o stanie wyjątkowym, o sytuacji na polskiej granicy.
Wczoraj premier złożył u prezydenta wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze przy granicy z Białorusią.
Sytuacja na granicy z Białorusią jest cały czas kryzysowa, jest cały czas napięta. Reżim Łukaszenki postanowił poprzez przetransportowanie ludzi z Iraku, głównie to są obywatele Iraku, wprowadzić element destabilizujący. Dlatego Rada Ministrów dzisiaj postanowiła wystąpić do pana prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego.
Jeżeli prezydent przyjmie wniosek, będzie to pierwsze wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce po 1990 roku. Na terenie przygranicznych miejscowości zawieszone byłoby prawo organizowania zgromadzeń i imprez masowych oraz wydarzeń kulturalnych. Ponadto stan wyjątkowy oznacza zakaz noszenia broni palnej i amunicji i nakaz posiadania przy sobie dokumentu tożsamości.
W minimalnym stopniu będą te restrykcje dotyczyły stałych mieszkańców tych miejscowości. Natomiast wprowadzą one istotne ograniczenia dla osób z zewnątrz, dla osób obcych na tym terenie, które chciałyby się przemieszczać w tych miejscowościach. Żadnych wycieczek, żadnych happeningów, żadnych manifestacji w tym pasie granicznym nie będzie można organizować. Ten pas będzie obejmował 115 miejscowości na Podlasiu i 68 miejscowości w województwie lubelskim.
Szczegółowy opis ograniczeń znajdzie się w rozporządzeniu prezydenta. Jak podaje RMF FM, prezydent Andrzej Duda ma podpisać rozporządzenie o stanie wyjątkowym jutro. Wejdzie ono w życie z dniem podpisania. Jednak później decyzję może uchylić Sejm. Prezydent w ciągu 48 godzin przedstawia rozporządzenie Sejmowi. Posłowie mogą uchwałą uchylić obowiązywanie stanu wyjątkowego.
Jutro ma być wszystko wiadomo. W województwie lubelskim, z tego co patrzyłem, to są powiat włodawski i bialski, tamte przygraniczne miejscowości, u nas 68 miejscowości, w podlaskim 115. No, policja, Straż Graniczna, rząd mówi, że to ma ukrócić cyrk, tak nawet powiedział pan Fogiel, na granicy, który się dzieje, bo nie będzie można, nie będą mogły wjeżdżać osoby nie mieszkające tam, nie pracujące, czyli ci wszyscy aktywiści nie będą mieli tam wstępu. No, z kolei na przykład mieszkańcy mówią, że wszystkie agroturystyki, które tam funkcjonują, będą miały problem z klientami.
Jest kwestia, czy będzie wprowadzone, że w ogóle nie można wjeżdżać na ten teren, czy tylko, że nie można organizować tych wydarzeń. No, w tym w komunikacie rządowym jest tylko o zawieszeniu prawa do organizowania zgromadzeń czy różnych imprez, obowiązek posiadania dowodu tożsamości, czy dokumentu stwierdzającego tożsamość i jeszcze ograniczenie czy zakaz przenoszenia broni i amunicji. O zakazie wjeżdżania tak wprost nie było powiedziane, natomiast no, mówi się, że może taki być wprowadzony. No, także to zobaczymy dopiero jutro w tym już gotowym rozporządzeniu prezydenta. No i zobaczymy też, co zrobi z tym Sejm. No raczej spodziewamy się, że przyjmie. Pewnie pan Terlecki mówił, że no pewnie w piątek lub w poniedziałek się zbierze Sejm, no bo dopiero kiedy jest rozporządzenie, no to ten Sejm można zwoływać. Teraz akurat nie ma posiedzenia Sejmu normalnie w rozkładzie, także no może ten Sejm może teoretycznie odwołać ten stan wyjątkowy, tak żeby się skończył po dniu czy po kilku dniach.
Na to pewnie niewiele wskazuje, bo zresztą zaraz zobaczycie, że też posłowie i opozycji no zgadzają, popierają ochronę granicy. Nie ma zgody na jakąś nielegalną imigrację też u części posłów opozycji. Także to rzeczywiście pewnie jutro będzie wprowadzone. Zapraszam teraz Państwa na moją rozmowę z posłem Andrzejem Sośnierzem, z posłem Koła Polskich Spraw. Zapytałem go między innymi oczywiście o sytuację na granicy, ale także o start wspólny w wyborach z PSL-em. Zapraszam na tą rozmowę. Jest z nami poseł Andrzej Sośnierz, poseł Koła Polskich Spraw. Witam pana posła bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie pośle, rząd wczoraj ogłosił, że zamierza wprowadzić stan wyjątkowy na granicy, jak to mówi minister Kamiński, nawet stan wojenny, w pasie przygranicznych miejscowości w województwie podlaskim i lubelskim. Jutro ma zostać podpisana decyzja prezydenta. Jak pan ocenia ten ruch?
Ja w sprawie postępowania nie tyle z uchodźcami, co w tej konkretnym problemie, no dość zdecydowane stanowisko zajmuje. Rząd polski no, powinien jednak działać sprawnie i być może ten stan będzie tutaj konieczny. Myślę, że nie z innych przyczyn, ale żeby jednak no, ochronić tą polską granicę. Ja przyrównuję ten stan do tego, no każdy w domu, każdy ma mieszkanie, każdy ma drzwi w tym domu i każdy do tego domu wpuszcza albo nie wpuszcza gościa. Nie jest tak, że wszyscy, każdy otwiera swoje mieszkanie i wchodzi kto chce. Więc w tej sprawie ja uważam, że rząd powinien, i tak uważam, że za późno, bo do tego można się było przygotować już, kiedy były problemy na Litwie i Łotwie, no ale dobrze, że rząd działa zdecydowanie, więc jeśli uznali, że konieczna jest taka sytuacja, to uważam, że dobrze, że to będzie wprowadzone. I oby jak najszybciej, no bo też nie ma co czekać. Ten stan jest rzeczywiście dość chwiejny i sytuacja ciągle niebezpieczna. Nie można dopuścić do tego, żeby kto chciał do naszej ojczyzny wchodził.
Panie pośle, jak pan ocenia zachowanie opozycji, która w zdecydowanej większości no, popiera przyjmowanie tych imigrantów? Tam dzieją się różne rzeczy na tej granicy. Posłowie ganiają się z policją, ze Strażą Graniczną, tam do Irakijczyków nadają po afgańsku. No, jest duże poruszenie. Jak pan ocenia zachowanie opozycji?
No nie wiem, to jest w ogóle dla mnie zadziwiająca nieodpowiedzialność, ale już ten poseł, co się ganiał, chyba za dużo się napatrzył na mecze piłkarskie, bo tam czasami niektórzy kibice latają po tym, po tej bieżni i wszyscy się za nimi gonią. I on właściwie taką samą scenę otworzył, niegodną właściwie parlamentarzysty, no bardziej tak jak chłopaka kibica, co tam lata po boisku. A w ogóle mało kto zwraca uwagę, że czegoś, jakiegoś towaru nie można podać za granicę. No gdyby tak było, że można reklamówkę, jeden stoi po jednej stronie granicy, a drugi po drugiej stronie granicy i sobie podają reklamówki, no to byłoby fajne państwo. No to w tych reklamówkach różne rzeczy mogą być. W tej chwili być może rzeczywiście żywność, ale gdyby upowszechnić taki zwyczaj, że ktoś komuś tam zmizerowanemu podaje reklamówkę przez granicę i nikt nic na to nie mówi, no to już sobie wyobrażam, co w tych reklamówkach by mogło tam nie być. Co by tam mogło być, znaczy. Oczywiście, no to są poza tym ogłaszanie, no nie wiem skąd takie wieści, że tam ci wszyscy ludzie tak ciężko chorują. To przecież są młodzi, najczęściej ludzie. Nikt ich tam nie kazał siedzieć na tej granicy i marznąć, jeśli było zimno. Przecież mogą wrócić i powinni wrócić, jeśli na taką niebezpieczną eskapadę zostawiają swoje żony i dzieci. Myślę, że tu organizacje feministyczne też powinny się odezwać, że przecież ci egoiści mężczyźni porzucili w niebezpiecznym kraju swoje rodziny i tutaj szukają bezpieczeństwa, a tamte dzieci i ich żony no, są narażone na niebezpieczeństwo, więc tutaj myślę, że i z takiego punktu widzenia opozycja powinna się na chwilę zastanowić, że i tak można byłoby tych uchodźców skrytykować, że oni tak postępują. Tak czy inaczej uważam, że opozycja bardzo, bardzo nieodpowiedzialnie w tym przypadku się zachowuje. Nasz dom, tak, otwieramy go, mamy drzwi, w czasie tych drzwi się witamy, z gościem je zapraszamy, jeśli go chcemy, jeśli nie chcemy, no to inaczej, a nie żeby tak to było, że mamy drzwi, balkon otwieramy i wszyscy przychodzą, sąsiedzi, przez nasze drzwi, przez balkon do naszego ogródka, no, albo do innego ogródka. Więc tutaj zdecydowanie to jestem zaskoczony taką postawą opozycji. Nawet Europa Zachodnia, już nawet Komisje Europejskie, które tak trzą, się już wypowiedziały, że właściwie robimy dobrze, a oni chyba się nie zorientowali, że są nie w nurcie i nie na czasie. No.
Panie pośle, przejdźmy do spraw Koła Polskich Spraw, że tak powiem. Wczoraj odbyła się konferencja prasowa PSL-u Porozumienia i właśnie Koła Polskie Sprawy. Tematem głównie było wsparcie samorządów. Czy z PSL-em zamierzacie współpracować na dłużej, być może także w wyborach?
Tak, to jest, myślę, że to wydarzenie, niezależnie od tego, że dotyczyło konkretnych spraw, konkretnej współpracy z samorządami, to te organizacje jak gdyby pokazują, że będą, że to jest jak gdyby początek większej współpracy tych grup tutaj, tych partii i koła poselskiego. Koło poselskie też czyni starania w tej chwili, żeby utworzyć, przekształcić ten ruch, który się wokół nas zaczyna dziać, w partię polityczną, więc być może to taki pierwszy sygnał, że te trzy grupy są w stanie ze sobą współpracować i niewykluczone, że ta współpraca będzie się zacieśniała, a nawet mam taką nadzieję, no bo ta prawicowy nurt w Polsce w tej chwili jest słabo reprezentowany w Sejmie, no wszyscy lgną w kierunku lewicy, w kierunku socjalizmu, nawet niektórzy ten socjalizm nazywają prawicowy, ale to już kabaretowe sformułowania, tym niemniej jednak tak, to jest początek współpracy, tym razem dotyczy to samorządów, ale mam nadzieję, że ta współpraca będzie się pogłębiała przy poszanowaniu pewnej odrębności, które każda z tych stron wnosi.
Panie pośle, no dziś w kierownictwie PSL-u są głównie młodzi ludzie, mówią o niskich podatkach, ale czy nie obawia się pan poseł, że szczególnie starszym ludziom, czy nie do końca starszym, ta partia kojarzy się z partią obrotową, która przecież w przeszłości rządziła razem z Unią Pracy, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, z Platformą Donalda Tuska, wywodzi się z komunistycznego ZSL-u. Nie obawia się pan takich skojarzeń, takiej koalicji?
No, skojarzenia oczywiście mogą być i historii nie da się zamazać. Tak, no, ZSL, ale ruch ludowy PSL w Polsce ma jeszcze starszą historię, jeszcze i przedwojenną, więc to różne zwroty tej partii były. Tak, jest ona partią obrotową, ale też no, generalnie polityka polega na tym, że zawiera się sojusze i czasem może dziwne, chociaż ten zbyt dziwny nie byłby od dłuższego czasu. PSL jednak reprezentuje takie centroprawicowe poglądy. No kiedyś był. No ale co by nie powiedzieć, lewica to już w ogóle, którą notabene Prawo i Sprawiedliwość takie przynajmniej taktyczne sojusze w głosowaniach już zawarło. Więc też w takich sprawach i z czystą lewicą, bo mimo wszystko partie Stronnictwo Ludowe i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe były satelitami, nie były głównymi partnerami tego rządów komunistycznych. Natomiast lewica to była samym trzonem i z tym trzonem już i nawet PiS-owi czasami zdaje się jest po drodze. Ale to pomijając to, no, oczywiście nie zapominamy o historii, ale aktualnie wydaje się, że no, przy stuletniej historii Polskiego Stronnictwa Ludowego można najróżniejsze elementy tej historii wydobyć.
Panie pośle, wczoraj pytaliśmy o to rzecznika Porozumienia i rzecznika PSL-u, czy to nie będzie taka koalicja partii czy kół, które są dosyć słabo, mają słabe wyniki w sondażach. Czy to jest koalicja bardziej programowa, no, czy to jest jednak koalicja takich środowisk, które nie mają wielkiego poparcia, no i razem będą próbowały jakoś przetrwać te następne wybory?
No jest to tak, jak pan mówi, to są grupy w tej chwili o niezbyt licznym elektoracie. Mówimy, ten konflikt, archaiczny konflikt i bezsensowny konflikt PiS-u z Platformą, które notabene są grupami dość podobnymi, oni przecież podobne hasła mają, tylko no, podobni często bardzo się nienawidzą. I ten konflikt prezesa Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem właściwie nie wiadomo, o co chodzi. No, jest już sam argument, że jak jeden widzi drugiego, to dostaje furii, no to wie pan, no to tak trochę kabaretowo brzmi, więc, a takich argumentów się w tym sporze używa. Żałuję, że Polacy się tak wciągnęli w ten konflikt, że raczej nie próbujemy odbudować życia politycznego szerszego i bardziej autentycznego, bo tutaj naprawdę niewielkie są poza spolegliwością wobec Unii, to pozostałe elementy, ale i Prawo i Sprawiedliwość też co chwilę przecież ustępuje Unii, pierwdziarsko uchwala jakąś ustawę, czy to o sądownictwie, czy tam o mieniu żydowskim, czy tam o jakichś innych sprawach, a potem się ze wszystkiego wycofuje, tak jak teraz TVN, ustawa TVN, bo też zdaje się rozmyje. No to takie wymachiwanie szabelką, a potem odwrót zdecydowany. Więc tutaj konsekwencja jest też niewielka i żałuję, że ten konflikt tak bardzo absorbuje Polaków, bo on do niczego nie prowadzi, a my chcielibyśmy mówić o polskich sprawach, w szczególności i naprawdę je rozwiązywać. Bo polską sprawą w tej chwili na pewno są kwestie związane z uchodźcami, ale polską sprawą jest też właściwe ustawienie ochrony zdrowia. Polskimi sprawami są podatki. Polityka zagraniczna, która w tej chwili leży i wymachuje rękami i nogami, bo to przecież doprowadziliśmy Polskę do osamotnienia na rynku międzynarodowym. Więc tutaj żałujemy, że tymi głównymi polskimi sprawami się nie zajmujemy, a zajmujemy się całkowicie marginesami i wyścigiem jednego z posłów po trawniku z ochroniarzami. No to no takie to wszystko dziwaczne. Więc oczywiście te ugrupowania, które próbują ratować prawdziwą politykę i prawdziwie polskimi sprawami się zająć. No jednoczą się, mają rzeczywiście niewielkie elektoraty, ale mamy nadzieję, że przemawiając i bardziej konkretnie i programowo przekonamy do siebie większy i że nasze poparcie dla nas wzrośnie.
Panie pośle, na koniec zapytam o słowa Sławomira Nitrasa na kampusie Polska, który powiedział, że trzeba opiłować Kościół katolicki z przywilejów. Jak pan ocenia tę wypowiedź?
No to przyznam, że no po to znów te elementy. W ogóle tak, rywalizacja między Kościołem i państwem datuje się od setek lat. Już zostało to ułożone. Kościół zajął się sprawami kościelnymi. Ułożono to, władza świecka ma swoje obszary. I w tej chwili one te sprawy konkordat reguluje i to funkcjonuje i powinno nadal funkcjonować. Nie powinniśmy atakować, bo w tej chwili zagrożeniem dla państw nie jest Kościół, jak lewica ciągle próbuje odrzeć, że to państwo, że to Kościół wkracza w sprawy państwa niby. No to będę, bo to jak mówię, to jest to tylko układ pewien, który już tam wiele dziesiątków lat trwa. Natomiast problemem są korporacje międzynarodowe. One zawłaszczają w tej chwili funkcję państwa. No słyszmy, jak wyłączono Donalda Trumpa, jak kto rządzi światem? Czy to rządy, czy korporacja, która wyłączyła możliwość komunikowania się prezydentowi Stanów Zjednoczonych ze społeczeństwem? Te i inne sytuacje pokazują, że w tej chwili nie władze państwom nie odbiera Kościół, tylko korporacje międzynarodowe, które zawłaszczają funkcję państwa w wielu dziedzinach. I to powinno być zmartwieniem polityków, a nie walka z Kościołem, gdzie sprawy zasadniczo zostały już ułożone między innymi przez konkordat podpisane i nie powinniśmy się tym w ogóle zajmować w tej chwili. Mhm. To nie jest polska sprawa, to nie jest polski problem w tej chwili do rozwiązania.
A czy to nie jest tak, że Kościół w Polsce jest uprzywilejowany? Ten mówi się już od dosyć dawna za rządów Prawa i Sprawiedliwości o sojuszu właśnie tronu z ołtarzem. Czy jak Koło Polskich Spraw zapatruje się właśnie na ten sojusz, na uprzywilejowanie Kościoła katolickiego w Polsce?
No i tu czasami to jest niedźwiedzia przysługa, bo jak powiedziałem, konkordat rozwiązuje stosunki państwa z Kościołem i one się powinny trzymać, a zbytnie hołubienie przez Prawo i Sprawiedliwość Kościoła właściwie dało efekt odwrotny. To niedźwiedzia przysługa była i właściwie w tej chwili Kościół właśnie za to jest atakowany, że był czasem zbyt uprzywilejowany i zbyt to chodzi głównie o finanse. To tam nie aż takie wielkie pieniądze, ale jednak budziły napięcia i niestety właśnie poprzez takie zbytnie zblatowanie się Kościoła z państwem w tej chwili to właściwie Kościół przeżywa swoje problemy i pewien kryzys. Niepotrzebny, bo Kościół ma w społeczeństwie bardzo, Kościół i Kościoły mają w społeczeństwie bardzo istotną rolę do odegrania, bo w zakresie moralności, etyki, spraw duchowych to nikt nie jest w stanie dobrze zastąpić tu Kościoła, ale to zblatowanie spowodowało, że właściwie poddany został Kościół krytyce i właśnie można powiedzieć, że im bardziej się zacieśniały stosunki Kościoła z państwem, tym bardziej Kościół tracił. I on traci swoją pozycję. Niestety na wszystkich polach, a poddając się właśnie i uzyskując te beneficja, które z nadmiernej gorliwości chyba przydzielano.
Tak jak pan powiedział. Tylko że nie chodzi tu tylko, myślę też o finanse, ale na przykład o tuszowanie pedofilii, nierozliczanie tego, uprzywilejowania jest dużo, to na pewno szkodzi. Panie pośle, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami poseł Andrzej Sośnierz, poseł Koła dziękuję. Polskich Spraw. Do widzenia.
Dziękuję. Dziękuję, do widzenia.
Poseł Andrzej Sośnierz, on według mnie mówi bardziej konkretnie niż ci rzecznicy wczorajsi, bo oni na przykład pytani o wybory, to mówili, że tam wyborów to jeszcze daleko, nie będzie i tak dalej, że to na razie tylko taka koalicja tylko programowa. Poseł Andrzej Sośnierz mówi sprawę, stawia jasno, że chcą iść razem do wyborów, że chcą razem współpracować.
No to jest jakiś oczywisty ruch, no jeśli się nie ma siły samemu startować na ten próg 5%, no to trzeba naprawdę sporo się postarać. No to się szuka sojuszników, no to jest oczywista sprawa, no i też no jak się tak podpisuje jeden dokument, zapowiada się następny w sprawach no kluczowych, no bo przecież podatki, no to kluczowa działalność państwa, no to przecież nie po to, żeby potem tego nie kontynuować i nie rozszerzać tej współpracy. No i jeśli się zdarzą przyspieszone wybory, no to logicznym ruchem jest startować większą grupą, a nie tak samemu, kiedy się jest tak no małym jednak ugrupowaniem.
Widać, że ten PSL jest takim wyborem dosyć częstym przez takie opcje, powiedzmy, które nie chcą tak ani do PiSu, ani do Platformy się przyspawywać, bo przecież
PSL też jest
Paweł
bardzo
Kukiz
elastyczny.
Też przecież z PSL-em tak, wszedł do Sejmu. No, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Wczoraj cały program był poświęcony między innymi tej koalicji, także odsyłam do tego. Wracamy do tematu granicznego. Widać, że poseł opozycji, no bo poseł Andrzej Sośnierz jest teraz posłem opozycji, widać, że posłowie opozycji, którzy patrzą realnie na sprawy konkretniej, no to w tej konkretnej sprawie konfliktu na granicy popierają PiS, nawet ludzie, zaraz zobaczycie moją rozmowę też z Andrzejem Turczynem, którego o żadną tam sympatię do PiSu nie można posądzać, no też mówi w tej sprawie, że no tutaj opozycja no strzela sobie samobuja tą dziwaczną reakcją na to, co się dzieje na granicy. Poseł Andrzej Sośnierz mówi, że nawet przecież Unia Europejska taka zawsze krytyczna wobec rządu PiSu, no w tej sprawie ewidentnie popiera Polskę, nie tylko Polskę, no bo to przecież to samo robi więcej Litwa i Łotwa, także tu no, jakiś taki, nie wiem, czy taki szał antypisowski tą opozycję ogarnął, czy myślisz, że oni, nie wiem, takie mieli jakieś sondaże, że tu ludzie będą tych imigrantów tak bardzo żałować, że oni tak sobie koczują na tej granicy?
No myślę, że oni mają, część z nich może nawet szczerze takie poglądy, żeby po prostu wpuszczać tych ludzi, czy pomagać imigrantom wszystkim, jacy się tylko zjawią na granicy. Natomiast no też, no, skoro PiS coś robi, no to trzeba być przeciw. No taka jest już imperatyw działania od zawsze. Nie wiem, czy gdyby na przykład PiS wpuszczał, to by opozycja nie mówiła, żeby zatrzymywać. Także tutaj jest na pewno, no nie spodziewają się pewnie, że przejmą wyborców PiSu, ale no tu faktycznie może trochę swoich mogą stracić, chociaż chyba też nie tak wielu, no tam ktoś z Platformy, część Platformy tam trochę poprze te działania, tu Lewica ostrzej wystąpi przeciw, no to ci pod jednych, a ci pod drugich elektorat się jakoś ustawiają, no a przecież z Platformy ktoś to głosował na PO czy na Lewicę, no to nie zacznie zaraz głosować na PiS, także takiej chyba straty tutaj nie będzie. Natomiast co do samego stanu wyjątkowego, to jeszcze ja mówię, nie wiem, czy służbom jest potrzebne aż takie działanie. Konstytucja mówi, że stan wyjątkowy się wprowadza w sytuacji szczególnego zagrożenia i no, kiedy nie może sobie poradzić zwykłymi środkami. Tak, nie wiem, czy aż taka sytuacja już jest. No to powiedzmy, że minister Kamiński i służby może tam mają więcej informacji o tym, co jest, czy co może być. No, minister Kamiński mówił, że Rosja jest tu jakimś rezerwuarem, gdzie jeszcze czekają kolejne grupy uchodźców, które mogą być wysyłane. Już nawet wskazywał, że w tej grupie, o której jest najgłośniej, tam jakaś osoba się znalazła, która od kilku lat jest w Rosji i już się starała o azyl w jakimś państwie Unii Europejskiej, ale został odmówiony. Także no być może. Natomiast jeżeli ten stan wyjątkowy jest tylko po to, żeby tak odsunąć tych posłów, tam lekarzy, aktywistów czy dziennikarzy od tych miejsc, no to wtedy by to było moim zdaniem niedobre. A trochę tak wygląda z wypowiedzi, bo tutaj głównie się skupiały te wypowiedzi rządu na właśnie na tych happeningach. Myślę, że to niedobre i będzie nieskuteczne, no bo co najwyżej odsunie te happeningi o 3 km od granicy. No a wtedy już jakieś nagrania, nie wiem, szarpanin policji z dziennikarzami czy z posłami mogą się pojawić, którzy jednak będą chcieli wjechać, a nie będzie im pozwolone. No to czy to przy samej granicy, czy w innym miejscu, to nie będzie duża różnica. Także tu no, może opozycja w ten sposób też to jeszcze wykorzystać.
Tak jak mówisz. Zależy, co z tego wyjdzie, no bo już teraz na tych filmach widać, że jest taka taśma tam od tej granicy rozciągnięta, że nie ma tak, że jak wcześniej, że ci żołnierze i dziennikarze stoją tuż przy samych tych uchodźcach. Jeśli chodzi tylko o te happeningi, to jest znak zapytania. Jeśli chodzi o opozycję, różne głosy można zobaczyć. Myślę, taki najbardziej rozsądny, to widziałem wpis chyba posła pana Marka Belki, który no, napisał, że tutaj wprowadzamy stan wyjątkowy w kilka dni, a w sprawie COVID-19, gdzie zmarło prawie 80 tysięcy Polaków, no to jakoś przez półtora roku nie można było stanu wyjątkowego wprowadzić.
To jest bardzo trafny głos, bo wtedy faktycznie było zagrożenie. No, klęski żywiołowej się aż prosiło i tutaj też by tych kłopotów z wyborami korespondencyjnymi
z tymi rozporządzeniami
nie
przeróżnymi,
było i z tym, czy teraz te wszystkie te różne sprawy ludzie wygrywają przeciwko tym rządowym ograniczeniom. Także no, dziwnie PiS podchodzi do stanu wyjątkowego. Kiedy jest wyraźna potrzeba, no to go nie wprowadza. Teraz no, nie wiem, czy jest aż tak wyraźna. No, fakt, że oczywiście jest to tam tylko w tym pasie przygranicznym, no ale jednak teraz wprowadza po raz pierwszy, czy teraz jest aż takie zagrożenie, z którym sobie nie można poradzić bez tego stanu wyjątkowego, aż tak nadzwyczajne w skali tych 30 lat, no to no mówię, może są informacje faktycznie, że tam się szykuje coś więcej. No oczywiście tam sytuacja jest dynamiczna, faktycznie są informacje, że reżim Łukaszenki ściąga coraz to nowych ludzi z Iraku czy z innych krajów i chce ich tu wypychać. Litwa i Łotwa też uznały, że jest to takie zagrożenie, że trzeba wprowadzić. Łotwa wprowadziła stan wyjątkowy też w rejonie przygranicznym. Już na początku miesiąca Litwa stan sytuacji nadzwyczajnej w całym kraju. Oczywiście to pewnie się w szczegółach różnią od tego, co Polska sprowadza, no ale tak uznały te kraje, więc być może faktycznie to zagrożenie jest takie, że są takie nadzwyczajne środki potrzebne, aczkolwiek no, wypowiedzi rządu skupiały się bardziej na tych no, aktywistach czy happeningach, że nie będzie tam żadnych wycieczek i tak dalej, no to jeśli by to tylko temu miało służyć, no to myślę, że to nie jest dobre wyjście.
Leszek Miller z kolei mówi, że wprowadzenie tego stanu wyjątkowego to sianie strachu, udawanie, tam posłowie tacy lewicowi, no to piszą, no to już teraz ten rząd będzie mógł tak sobie wszystko zrobić na tej granicy, wszystko ukryć, no ale tak ja sobie myślę, no skoro do Polski nie można legalnie przejść sobie tak przez zieloną granicę, no to co oni tam mają ukrywać, nie? No jak nie będzie tych nielegalnych imigrantów, no to tam nie wiem, co by tam miało być ukrywane. Zapytałem dzisiaj major Straży Granicznej, rzecznik prasowy oddziału podlaskiego Katarzynę Zdanowicz o sytuację właśnie na granicy, o stan wyjątkowy, o to, co mi odpowiedziała. Na początku zapytałem, jak obecnie ci aktywiści utrudniają pracę Straży Granicznej. Pani rzecznik odpowiedziała, wszelkie działania, które zakłócają codzienną służbę funkcjonariuszy Straży Granicznej w znaczący sposób utrudniają wykorzystanie odpowiedzialnych i trudnych obowiązków związanych z ochroną granicy państwa czy innymi zadaniami wykonywanymi przez Straż Graniczną, szczególnie w obecnej ciężkiej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zapytałem o ten stan wyjątkowy. To tutaj była zdawkowa odpowiedź, czy pomoże. Na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa przy granicy polsko-białoruskiej. No i o obecną sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Pani rzecznik napisała, w ostatni dzień sierpnia 31 funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 22 nielegalnych imigrantów za przekroczenie granicy polsko-białoruskiej wbrew przepisom. Zatrzymane osoby to 10 obywateli Iraku, 10 Syrii, 1 obywatel Somalii, czyli tych Afgańczyków jakoś nie ma. Strażnicy graniczni zapobiegli 93 próbom nielegalnego przedostania się na terytorium naszego kraju. Tylko w sierpniu tego roku na granicy polsko-białoruskiej 3,5 tysiąca osób usiłowało nielegalnie przekroczyć granicę. Ponad 2,5 tysiąca prób zostało udaremnionych, czyli 1000 osób zatrzymano. Rok temu w sierpniu, i tu uwaga, nie było żadnej próby przekroczenia granicy polsko-białoruskiej wbrew przepisom, czyli tu mamy 3,5 tysiąca do zera. Taka skala, czyli widać rzeczywiście Łukaszenko zaczyna. Pytanie, czy zaczyna, czy to działanie polskiego rządu zatrzyma, no bo tutaj się mówi nawet, ktoś słyszałem, 30 tysięcy podobno tych imigrantów z Iraku ściągają na Białoruś, no to był tylko początek fali.
W poniedziałek to było 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 21, z czego z Afganistanu 4 obywateli Afganistanu. Większość, najwięcej cały czas z Iraku. No tu trzeba jeszcze zauważyć, że teraz się rozpoczynają manewry rosyjsko-białoruskie tu właśnie przy naszej granicy. Zapad 2021, czyli Zachód 2021. Więc tu wzmożenie środków bezpieczeństwa na pewno jest potrzebne i tu może Rosja i Białoruś wykorzystać to zgromadzenie wojsk do jakichś tutaj dodatkowych akcji. I jeśli by doszło do jakiejś faktycznie zaostrzenia, gdzieś by, powiedzmy, że taki poseł ten, co biegał, by faktycznie dobiegł do tej granicy i by go zatrzymały służby białoruskie. Czy teraz nasze służby by interweniowały, żeby naszego posła odbić?
Czy już niech tam
czy by się zaczęli strzelać? Czy mogły być takie akcje? Także tutaj faktycznie środki ostrożności na pewno są duże, potrzebne przy tak delikatnej, wrażliwej sytuacji.
Teraz zaprosimy Państwa na rozmowę z mecenasem Andrzejem Turczynem właśnie o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy.
Jest z nami mecenas Andrzej Turczyn. Witam Cię, Andrzeju.
Dzień dobry.
Jak Ty oceniasz taki zabieg, wprowadzenie stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym?
Myślę, że... ja tak do końca nie mam jeszcze zdania. Tak coś mi nie pasuje. Bo wydaje mi się, że środki są niewspółmierne. No bo jeżeli do tego, żeby parę osób nie awanturowało się przy granicy, potrzeba wprowadzenia stanu wyjątkowego wzdłuż całej granicy, no to uważam, że środki są niewspółmierne. No, wczoraj czytałem doniesienie medialne z agencji prasowej z PAP-u, że pan minister Kamiński zawiadamiał, że oni robili rozpoznanie, że w ostatnim czasie na Białoruś przyleciało około 10 tysięcy obywateli Iraku, że strona białoruska prowadzi rozmowy w innych miejscach, żeby sprowadzać obcokrajowców na tereny Białorusi właśnie po to, żeby oni mogli przez granicę polską przechodzić. No, wpisuje się to w jakiś ciąg rzeczywiście takich działań prowokacyjnych, myślę, że strony rosyjskiej bardziej niż białoruskiej. No i można by się zastanawiać rzeczywiście, czy nie ma potrzeby. Ja jednak zawsze staram się tak ostrożnie podchodzić i myśleć w ten sposób, że to jest jakaś gra w szachy. Moim zdaniem pisowcy to w szachy grać nie potrafią. Z całą pewnością nie potrafią grać w szachy z rosyjskimi szachistami. Moim zdaniem pisowcy to są bardziej takie kołki siermiężne, które bardziej ich bym tak skojarzył, aniż z wytwornymi szachistami, jakimi są Rosjanie. I myślę, że z tego będzie jakaś awantura z tego będzie. No, trzeba pamiętać, że w tle są ćwiczenia Zapad 2021, czyli bardzo duże manewry sił wojskowych rosyjskich i białoruskich. No na to się nakłada ten kryzys imigracyjny, no to pewnie ma to ze sobą jakiś związek. Na to ja bym jeszcze nałożył kryzys amerykański, to znaczy kryzys w tym znaczeniu, że jakby świat obserwuje zjawisko, że nie bardzo można liczyć na Amerykanów, bo myślę, że taki też cel jest tej gry rosyjskiej, żeby przekonać wszystkich, że nie można liczyć na pomoc amerykańską. I myślę, że no taka odpowiedź, że wprowadzamy stan wyjątkowy w sytuacji, kiedy no Rosjanie zaczynają prowadzić bardzo, bardzo na dużą skalę ćwiczenia wojskowe. Boję się, że to może doprowadzić do jakiejś eskalacji, zresztą celowej ze strony rosyjskiej eskalacji, no, której celem będzie dalsze podważanie wiarygodności sojusznika, czy w ogóle wiarygodności NATO. Myślę, że to tak by trzeba było patrzeć, nie? Na tą całą sprawę, tak moim zdaniem. Nie?
A jak oceniasz zachowanie i PiSu, i opozycji, jeśli chodzi o właśnie to zamieszanie na granicy? No, opozycja w dużej większości no, domaga się tam wpuszczania tych imigrantów. PiS teraz już buduje ten mur na granicy, tam zasieki bardziej, tak można powiedzieć. Jak ty się na to zapatrujesz? Która strona ma rację? Co należałoby zrobić?
No oczywiście, że rację ma ten, kto nie chce wpuszczać spacerujących przez polską granicę bez właściwych dokumentów. No to oczywiście, że ten ma rację, no więc no tutaj trudno dyskutować, kto ma rację, tak? Myślę, że opozycja troszkę nierozsądnie działa, bo ja uważam, że nie ma potrzeby walczyć za wszelką cenę z PiS-em w ten sposób, że domagać się wpuszczania tych rotacyjnie koczujących na granicy z Białorusią, no bo to przecież człowiek rozsądny widzi, że to jest prowokacja, że to jest coś, co nie jest dla nas dobre. No więc ta opozycja jakby traci wiarygodność właśnie przez takie coś, a PiS się uwiarygadnia przez to i rosną i jego siły, czy jego poparcie w społeczeństwie, no bo przecież przeciętny człowiek to rozumie, że tacy imigranci to nic dobrego, takie nie sami może imigranci, tylko takie wejście niekontrolowane imigrantów na teren Polski to nic dobrego. No więc opozycja jakby bardzo troszczy się, żeby notowania PiS-u rosły. Dziwię się, że oni tego nie rozumieją, bo moim zdaniem powinni. To jest elementarne rozumowanie, które się nasuwa w tym przypadku. Natomiast no, zasieki, no to takie tam zasieki, taka też moim zdaniem taka zabawa propagandowa, bo te zasieki to jakiegoś taktycznego znaczenia to niespecjalnie mają, skoro ktoś bez problemu przeciął to ogrodzenie i później zrobili awanturę z tego przecinania, no to jak ktoś se przeciął, jakieś dziewczynki tam przyszły na granicę i poprzecinały te druty, no to tyle są warte te druty, tak? Dla porównania proponuję przypomnieć sobie, jak wyglądał płot, czy zasieki, czy ochrona granicy węgierskiej, gdy tam był kryzys. No to był płot, to było trudne do sforsowania, a nie te druty kolczaste, przez które wystarczy jakąś zdechłą drabinę rzucić i spokojnie sobie będzie można po nich przejść.
Tak, dziękuję ci, Andrzeju, bardzo serdecznie za komentarz. Był z nami mecenas Andrzej Turczyn.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Odnośnie tego muru, zasiek czy płotu możemy Państwu pokazać, jak wygląda ten polski. To zresztą macie za mną, tutaj są czasem dwa, czasem dwie, czasem trzy też pule. No a na górze mamy ten węgierski, tam jest mur i też pule są dopiero na górze, no bo też niektórzy mówią, że teraz czy tam zwierzęta, czy ktoś będzie biegł, no to zabije się o coś takiego, jak nie zauważy, zaplącze się. No a tutaj mamy, widzicie na górze, jeszcze chyba mamy jedno zdjęcie też. O, tutaj widzicie, to jest porządny mur, no i te zasieki są gdzieś tam wyżej, po drugiej stronie są niżej, no ale to jest porządny mur, a nie jakiś taki, tak jak Andrzej powiedział, że kilka kobiet, aktywistów gdzieś tam może podbiec, pociąć to i no już jest cała sprawa na całą Polskę. Mnie też zastanawia, zresztą tu mamy jedno z pytań naszego widza w tej sprawie, że no jakoś nie śledzę tej polityki, ale wydaje mi się, że na Litwie czy na Łotwie no nie ma aż takiego jakiegoś rozdwojenia społeczeństwa, takiej debaty, co z tymi uchodźcami, tylko tam każdy chyba rozumie mniej więcej, że Łukaszenko to jest dyktator, który chce ich państwo zniszczyć czy destabilizować, a w Polsce no byle pretekst i już jest awantura na cztery fajerki, już mamy się o czym rozmawiać, już nie wiem, drugi, trzeci tydzień, kłócić się jeden z drugim, tak, cała Polska dyskutuje.
Co ciekawe, tych, którzy niszczyli te zasieki, już wypuszczono, nie uwzględniono wniosku o areszt i zapowiadają, że będą dalej robić takie akcje. To
no co?
Osławiony Bartosz Kramek i Fundacja Otwarty Dialog. Także no, tu ich wypadałoby chyba raczej tu osądzić szybko, a nie niekoniecznie od razu stan wyjątkowy dla tych parunastu osób, tak jak mówił Andrzej Turczyn. No ale mówię, no, tam już służby niech rozważają, jakie środki im są potrzebne, by sobie poradzić z tym zagrożeniem. Natomiast no tutaj widzimy, że tutaj złapali ich, teraz są wypuszczeni i sobie spokojnie chcą robić następne akcje. Także no tu z jednej strony niby mocne działanie, stan wyjątkowy, a wobec tych, którzy już to prawo złamali, no to takie
wypuszczamy. Dość, no ciężko dość, nazwać dość Polskę w takim razie poważnym państwem, jak obserwujemy tego typu działanie, stan wyjątkowy dla kilku aktywistów, złapani, bo rozcinali ten płot, wypuszczeni, no cyrk dalej będzie.
No tak, no nie wiem do końca pod jaki paragraf by to podpadało, na pewno pod niszczenie mienia, to już tam zależnie od wartości. No za usuwanie znaków granicznych jest do 2 lat więzienia, no nie wiem, czy no, płot,
znaczy, może drut chyba nie podpada. Może przekroczenia granicy.
To, no może tak, no ale no dobrze by było tu ich, no, no nie wiem jak ich teraz będą, znowu ich będą musieli łapać, no za chwilę.
Czyli cyrków będzie ciąg dalszy. Dariusz Rysak. Jak jest czym straszyć Polaków, to PiS będzie straszył. Podobny komentarz Grzegorz Kowalski. Zagłuszanie inflacji 5,4%. O tym czytaliśmy sierpień do sierpnia wczoraj. Czymś muszą to zagłuszyć. No właśnie, czy ten problem z imigrantami nie spadł czasem PiSowi, można powiedzieć kolokwialnie, z nieba, no bo mieliśmy wcześniej kompromitację Lex TVN, potem ta inflacja, drożyzna, no tych wpadek PiSowskich jest dużo, no a tutaj taki temat, no że ciężko nie zgodzić się z tym, co PiS robi, że gdzieś tam próbuje tę granicę chronić, czy im to też nie jest na rękę i będą grzać jednak ten temat długo.
No, na pewno wykorzystują to okazję, żeby, no bo ten tutaj jest im jakby przyjazny bardziej ten temat, tak bardziej do dużej części opinii publicznej, no to no, popiera jednak to twardsze stanowisko, żeby nie wpuszczać tak nielegalnie przez granicę. Także no, może być nawet tak, że ten no, już troszeczkę problem, powiedzmy, przycichał, już tych aktywistów może troszkę było mniej, to się teraz zrobi stan wyjątkowy, to się znowu o tym będzie rozmawiać, a właśnie o tych innych problemach będzie ciszej. No ale też ten problem nie jest tak, że to jest wymyślony. No, ci imigranci faktycznie wysyłani przez Moskwę i Mińsk są i będą, także no, to nie jest sprawa całkiem gdzieś wydumana, no trzeba sobie z tym poradzić.
I czy dusza? No i się troszkę pogubiłem, bo PAP, premiero i ministero informowali, że będą wprowadzać stan wyjątkowy przy granicy, bo to pilna potrzeba, ale PAP się nie może zdecydować, znaczy na co cały nierząd czeka, na reakcje sondażowe, sorki, ale ktoś tu w kulki leci. No właśnie, miało być wczoraj. Dzisiaj też nie, ma być jutro. Nie wiem, czy oni się boją może 1 września, żeby to tak się źle nie kojarzyło?
Może tak jakoś nie wypadało. Nie wiem, czego tak, na co czeka pan prezydent. No bo rozumiem, że jest już zdecydowany, żeby...
No mówił wczoraj, że jest zdecydowany.
Także no tu jakieś takie są... Może żeby już doszło do weekendu i żeby, nie wiem, boją się, że Sejm od razu odrzuci, to do poniedziałku będą przeciągać, no nie wiem, ale to tam raczej rozumiem, że mają większość cały czas w Sejmie.
Mariusz Borucki, wnerwia mnie takie dryfowanie Polski nie wiadomo gdzie i po co, bo wielu stewardów krzyczy każdym co innego, aż się chce zadać pytanie, czy leci z nami pilot.
No tak, no bo to teraz reagujemy na ten kryzys znowu za późno. Tak, ten płot na granicy mogliśmy mieć już od lat porządny i faktycznie, a nie takie o co ludziom zdeterminowanym dość łatwo jest sforsować to nawet po cichu. Także no, tam chyba ma być, rozumiem, budowane coś solidniejszego, no, ale to dopiero teraz, jak już jest problem, no, zanim zbudują, to może już nie
będzie potrzebne. Mówię o tych kilkuset kilometrach. Wczoraj widziałem, że dopiero chyba 15 kilometrów im się udało. Chcieli 150, no to 10% przez około tygodnia.
No to jeszcze trochę potrwa. No a mówiliśmy o tym, no przecież to było wiadomo, że to w końcu będzie taka potrzeba. Tak samo na granicy z Rosją też spokojnie już dawno powinien być zbudowane porządne bariery. Także no niestety rząd się bierze za gaszenie pożaru, a nie za jakby zabezpieczenie przed pożarem. Niestety. Podobnie było z tą ewakuacją z Afganistanu. No jak już było bardzo o tym głośno, no to tak premier tam nawołuje do przeglądania dokumentacji, żeby znaleźć tych naszych współpracowników sprzed iluś lat. To trochę wszystko późno i no są informacje, że niestety, ale część tych współpracowników zostawiliśmy. I zostali tam w Afganistanie i nie wiadomo, czy się będą mogli wydostać. Także no tak, czy leci z nami pilot, to no mówię, bywają gorsze kraje, tak, bywają gorsze, tak, Brytyjczycy podobno zostawili dokumentację ze swoimi współpracownikami gdzieś przez pomyłkę i wpadło w ręce talibów, no ale to nie jest żadne usprawiedliwienie.
Amerykanie zostawili broń, ale tak jak mówisz, zresztą to też kiedyś pamiętam, Andrzej Sośnierz powiedział, że oni, pisowcy w tych wojenkach swoich tutaj, to oni są dobrze ogarnięci, w to umieją grać, a w tamte w sprawy międzynarodowe to reagują niestety zawsze z opóźnieniem. Jeszcze odnośnie właśnie rozmowy z posłem Andrzejem Sośnierzem i ten końcówka z Kościołem Katolickim, z panem Sławomirem Nitrasem w tym temacie. Mamy dwa pytania. Gwinto Andrzej. Największą korporacją jest Kościół Katolicki. Zawłaszczają i okradają państwo. I Mariusz Borucki. No sorki, ale Kościół rzymskokatolicki jest korporacją międzynarodową, która ma w Polsce wiele przywilejów w praktyce. Andrzej Sośnierz powiedział, że sprawa z Kościołem no nie jest jakby na pierwszym planie, że tutaj jest od dawna uregulowana konkordatem.
No, ale to jest właśnie jedno z uprzywilejowań.
No. Tak, no a że właśnie te korporacje tutaj ograniczają nam
suwerenność. Jeszcze tak, jak się mówi, że konkordat, no to umowa między państwami. No dobra, ale reguluje rzeczy, które są w naszym państwie dotyczące Kościoła konkretnie, a nie tylko tam, że Watykan ma tu ambasadora czy coś takiego, tylko jako całego Kościoła, więc to ewidentnie dotyczy tych spraw. No i powiedzmy, jedne kościoły mają umowę, a drugim się nie chce dać umowy, więc no to już uprzywilejowanie jednego kościoła względem innych kościołów, a też w ogóle instytucji kościelnej, bo często teoretycznie nawet są prawa pisane jako dla związków wyznaniowych, no ale w praktyce dotyczą przede wszystkim Kościoła katolickiego. Już nie mówię o nieformalnych wpływach, o których przecież wszyscy sobie zdają sprawę w gminach, w powiatach i na wszelkich szczeblach Kościoła katolickiego z władzą państwową. To przecież, no nie wiem, no pan Dobromir Sośnierz może udawać, że o tym nie wie, no ale wszyscy o tym wiedzą.
O orzecznictwie to o tym mówiliśmy, że no nawet prawo nie musi mówić nic o Kościele, ale wszyscy wiedzą, jak ono jest wykorzystywane. Odnośnie tego tematu uprzywilejowania, czy nie, jak niektórzy twierdzą, Kościoła katolickiego, zachęcamy Was do obejrzenia poniedziałkowego, zdaje się, programu w telewizji Pod Prąd. Tam bardzo gorąca dyskusja pastora Pawła Chajeckiego, posła Konfederacji Dobromira Sośnierza i posła Platformy Obywatelskiej pana Króla. My będziemy przechodzić już do ogłoszeń. Dziękujemy Wam jeszcze raz za wsparcie telewizji Pod Prąd. 1065 gitar wpłat w sierpniu. Zachęcamy Was w kolejnym miesiącu do wsparcia telewizji Pod Prąd. To jest idźpodprąd.pl/ Wsparcie dla porównania w poprzednim miesiącu mieliśmy 1010 gitar, czyli tak prześlizgnęliśmy się nad tym celem 1000 gitar. Teraz mamy troszeczkę więcej, mamy jakieś tam maksimum lokalne, także odbijamy się. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Ciłot Prąd? O 18:00 zapraszamy na program Którędy do Nieba. Temat Prymas Polak, rytuały nic Ci nie pomogą, heretyk. To dzisiaj o 18:00. Temat jest dzisiaj oczywiście 1 września, rocznica napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. W tym temacie znowu jest oczywiście różni pisowcy, posłowie, telewizja odgrzewają temat reparacji wojennych, niestety ciągle niezałatwiony. Przypominamy Wam naszą rozmowę z posłem Arkadiuszem Mularczykiem, twarzą, można powiedzieć, reparacji rządu PiS. Mamy też notkę na idźpodprąd.pl, artykuł z tej rozmowy w sprawie reparacji. Czekamy na faktyczne działanie rządu PiS, tak powiedział Arkadiusz Mularczyk, widź pod prąd.
No, także my też czekamy.
My też czekamy, no już szósty rok będzie niedługo, ale oni powiedział, czekają na odpowiedni moment.
A, no tak jak z płotem czekali na odpowiedni też, moment, tak?
To nie wiem właśnie, czy jakoś czekają na wojnę z Niemcami, żeby tą sprawę reparacji poruszyć. No, zobaczymy. Niestety sprawa jest ciągle niezałatwiona. Po programie, co dzisiaj bardzo, no komiczne pomysł dzisiaj, kto jeszcze nie oglądał, na pewno się uśmieje. Pomysł dziś pastora Chojeckiego, lutry mają rogi. Ja dzisiaj rano naprawdę solidnie się uśmiałem. A kartka z kalendarza Piotra Stkowicza i tu zaskoczenie, nie są wydarzenia z 1939 roku, których wszyscy by się spodziewali, ale mamy dzisiaj, będzie usłyszycie o wydarzeniach z 1015 roku, co zrobiły wojska Bolesława Chrobrego. Także to już za chwilę. My się z Państwem będziemy żegnać.
W 1939 to już wszyscy chyba wiedzą.
Wiedzą, także tutaj tak
rozszerzać trochę tę edukację historyczną. No, także tylko
historycznie pod prąd. Zaraz usłyszycie Piotra Setkowicza. My się z Państwem będziemy żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia o 18:00.
Września 1015 roku wojska Bolesława Chrobrego pokonały wojska cesarza Henryka II w lesie Dziadoszyców albo Dziadoszan. Nie wiemy dokładnie, gdzie ta bitwa się rozegrała. Wiadomo tylko, że doszło do niej na terenie zamieszkałym przez plemię Dziadoszan, czyli gdzieś pomiędzy Krosnem Odrzańskim a Budziszynem. W roku 1015 rozpoczęła się kolejna wojna pomiędzy Polską a Niemcami. Poprzednia zakończyła się w roku 1013 zwycięstwem Bolesława Chrobrego i podpisaniem pokoju merseburskiego. Zgodnie z nim Bolesław otrzymał od cesarza jako lenno Łużyce i ziemię milecką. Jako lennik zobowiązany był do udzielenia pomocy cesarzowi w jego wyprawie do Włoch. Ponieważ tej pomocy nie przysłał, cesarz prowadził wyprawę przeciwko niemu. Poza oddziałami cesarza na Polskę uderzyły wtedy z północy oddziały Sasów i Wieletów, a z południa Czesi. Najeźdźcy musieli sforsować umocniony pas wzdłuż zachodniej granicy, który zaczęto budować jeszcze za Mieszka I i rozbudowywano oraz konserwowano za panowania kolejnych władców. W ciągu pierwszych 200 lat istnienia Polski, gdy była ona silna, żaden atak z zachodu nie był w stanie tego pasa przełamać. Tak było i tym razem. Czechom udało się zdobyć jedynie jeden gród w okolicach Zgorzelca. Sasi i Wieleci sforsowali Odrę, ale szybko wycofali się. Wojska cesarskie wtargnęły najgłębiej, ale Henryk II, widząc, że nie może liczyć na wsparcie i grozi mu okrążenie, zarządził odwrót. Wiemy, że ścigani przez wojska Bolesława Niemcy zbudowali most przez bagna w kraju Dziadoszan i część z nich przez ten most przeszła. Tylna straż została zaatakowana przez Polaków i rozbita. Zginął dowodzący nią margrabia Geron II i około 200 rycerzy. Ścigający Niemców Polacy dotarli pod Miśnię i oblegli ją.
Opowiem Wam dzisiaj o romansie i nieślubnym dziecku. No, tak zacznę, żeby podbić oglądalność, a w rzeczywistości będzie o czymś o wiele ciekawszym, chociaż o romansie i nieślubnym dziecku też będzie. No, ale po kolei. Rozmawiałem z moim przyjacielem luteraninem i on opowiedział mi ciekawą historię, taką bardzo ekumeniczną. Otóż w czasach naszej młodości, czyli tak gdzieś lata 80., gdzieś tak mniej więcej, jeden z luteran ze Śląska Cieszyńskiego, to jest takie miejsce w Polsce, gdzie protestanci są w niektórych miejscowościach większością i tam zachowała się dzięki nim polskość przeciwko zaborowi katolickiemu austriackiemu, do wojska został wzięty i wylądował w Chełmie, tu na Lubelszczyźnie. No, gdzieś na przepustce poznał dziewczynę, wielka miłość, dziecko, no, trzeba brać ślub. Dziewczyna półsierota, matka, wdowa, no, zgodziła się na ślub, miał być ślub kościelny, ślub cywilny, no ale przed tym ślubem kościelnym jest błogosławieństwo. No to ona tam, wiecie, tam się modli nad tą swoją córką i tym przyszłym zięciem. No i kiedy do niego tak podchodzi, to tak zaczyna go tu macać po głowie. Nie wiadomo, co to jest, czy jakiś zabobon, czy coś, nie? Co to jest? Maca i maca i maca. W pewnym momencie przestaje i mówi: ślubu kościelnego nie będzie. Idziemy tylko do Urzędu Stanu Cywilnego. Ja już więcej do kościoła nie pójdę. Konsternacja. Wow. O co chodzi? A ona na to. Ksiądz proboszcz mi mówił, odciągając mnie, żeby nie dać córki za lutra, że lutry mają rogi. I ja se sprawdziłam. I nie mają. Jeśli ksiądz kłamał mnie w tych rzeczach, co ja se mogę sprawdzić, to co jest w tych rzeczach, których nie mogę sprawdzić? I tak przestała być katoliczką. Jest przykład Biblii w 17 rozdziale w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, zobaczcie sobie, 11 werset, 17 rozdział o Żydach w Berei, którzy byli szlachetniejszego usposobienia, bo sprawdzali w Biblii, czy nawet apostoł Paweł prawdę im mówi. Sprawdź swojego księdza.